Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, prawie 16 minut po godzinie 12. Dziś otwarty mikrofon poświęcony, tak jak i wczorajszy, koronawirusowi. I niestety są bardzo złe informacje z ostatniej chwili. Jest pierwsza ofiara w Polsce, ofiara koronawirusa. Pacjentka przebywająca w szpitalu w Poznaniu zmarła z powodu choroby po zakażeniu koronawirusem. Tak poinformował przed chwilką dosłownie poznański ratusz. Więcej na ten temat w serwisie informacyjnym o godzinie 13. A ja dziś chciałem się na początku taką refleksją podzielić, że bardzo brakuje tych uścisków dłoni niektórych osób, ale cóż, musimy to wytrzymać dla dobra nas wszystkich. Liczba zakażeń koronawirusa rośnie dynamicznie w całej Europie. W Polsce zdiagnozowano dotychczas już ponad 44 przypadki. Resort zdrowia codziennie aktualizuje te dane. W wielu miastach zamknięto czasowo domy kultury, uczelnie, szkoły, przedszkola, biblioteki i samorządowe teatry. Coraz więcej mówi się także o gospodarczych skutkach ograniczeń, które przedsięwzięto, by stłumić rozwój epidemii. Problemy przeżywa na przykład branża turystyczna i hotelarska, firmy cateringowe zaopatrujące szkoły i uczelnie w posiłki, centra targowe i wystawiennicze, obiekty kultury, ale także drobni przedsiębiorcy i zwykli mieszkańcy, którzy mają ograniczone możliwości zarobkowania. I wychodząc naprzeciw temu, rząd planuje działania osłonowe, które mają złagodzić ekonomiczne skutki koronawirusa. I o tym dziś z Państwem chcielibyśmy szczególnie porozmawiać. Na co i kogo Państwa zdaniem powinno się zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Jak pomagać w tej wyjątkowej sytuacji? Jakie rozwiązania prawne należałoby w tym kierunku przyjąć? Zapraszam do dyskusji.
Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Otwarty mikrofon od poniedziałku do czwartku między 12 a 13 na 103 i 106 FM.
Andrzej Pijanowski odbiera od Państwa telefony i czekamy także na Państwa komentarze w internecie na www.zachod.pl, a także oczywiście na naszym fanpage'u na Facebooku. Posłuchamy najpierw relacji z tego, co dzieje się w tej chwili w Polsce w związku z odwołanymi lekcjami, wykładami, seansami i występami. Weszły w życie postanowienia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Od dziś przez co najmniej 2 tygodnie nie będą funkcjonowały szkoły, uczelnie, teatry i muzea. O szczegółach Karol Surówka w specjalnej relacji Polskiego Radia.
Najbliższe 2 tygodnie będą szczególnym wyzwaniem dla rodziców, którzy muszą zorganizować opiekę dla dzieci. Dodatkowo minister zdrowia Łukasz Szumowski zalecił wczoraj, by, jeśli to możliwe, nie zostawiać dzieci z dziadkami. Osoby starsze przechodzą bowiem szczególnie ciężko zakażenie koronawirusem.
Starajmy się, aby dzieci nie miały tak bliskich kontaktów z osobami starszymi.
Jeszcze dziś i jutro rodzice mogą wysłać dzieci do szkoły, jeśli nie uda im się zorganizować opieki. Lekcje są odwołane, ale do placówek przyjdą nauczyciele, którzy zajmą się uczniami. Od poniedziałku jednak szkoły będą zamknięte. Na ten czas rodzice będą mogli uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Do 14 dni tutaj niewymagane jest zwolnienie lekarskie.
Rząd apeluje tymczasem do wszystkich, nie tylko do rodziców, o zmianę nawyków, na przykład o niepodawanie rąk na przywitanie. Powinniśmy też unikać zatłoczonych miejsc i dużych zgromadzeń. Karol Surówka, Polskie Radio.
I witamy pierwszego słuchacza na antenie. Dzień dobry. Dziś pytamy o gospodarcze i ekonomiczne skutki koronawirusa. Jak złagodzić te skutki? Dzień dobry panu. Halo? Jesteśmy na antenie. Otwarty mikrofon. No, niestety słuchacz się rozłączył, mamy jakiś problem techniczny, albo słuchacz ma. O, mamy już telefony, także odbieramy pierwszy dziś w otwartym mikrofonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Kazimierz Międzyrzecza.
Dzień dobry, panie Kazimierzu.
No myślę, że panika leciutko rośnie, choć u nas tutaj ja w Międzyrzeczu, no też akurat byłem w sklepie, No, no widzę troszeczkę, no robią tam po parę paczek tych kasz i tak dalej, więcej jest. Kolega prowadzi aptekę i mówi, że w aptece paniki nie ma. Mhm. Ale mam takie przemyślenie odnośnie tej blokady nam. No więc te 2 tygodnie mamy tutaj mieć tej kwarantanny takiej we własnym zakresie, ale jest to dobry pomysł, tylko 140 tysięcy na dobę przekracza granicę. I wszystkie dotychczas przypadki zostały przywleczone z Włoch, z Hiszpanii, mhm. z Francji, z Niemiec przede wszystkim też, z Włoch. Mhm. I to nic nie da, bo my będziemy siedzieć zamknięci przez 2 tygodnie, starsi i ci młodsi. I granice będą otwarte. Nawet jak my przesiedziemy, to ten wirus się wytwarza po kilkunastu dniach. I ktoś jedzie służbowo, na przykład jest w Europie Zachodniej, tam się zarazi, a przyjedzie po 5-6 dniach, dopiero będzie w Polsce miał.
No dobrze, mówi pan,
rodzinę i tak dalej,
mówi pan, że to nic nie da. No, ja jednak twierdzę, że coś pewnie, da
i być, mało da,
i być może mówię, takie dalsze kroki, być może takie dalsze kroki, o których dziś jeszcze nie wiemy, są planowane.
No chociażby tak, ale to, co... ja uważam, że to jest za późno, no bo my będziemy siedzieć tydzień, mówię, ktoś przyjedzie, my jeszcze tydzień posiedzimy, a za tydzień się komuś wykluje i jesteśmy gotowi, no.
Żaden kraj na świecie nie zamknął jeszcze granic.
Jak nie? A Izrael zamknął, proszę pana, całe granice.
Dziękuję bardzo. To jest dopiero decyzja, która została podjęta wczoraj. Stany Zjednoczone dopiero od piątku wstrzymają całkowicie ruch z Europą, ale dziś nie pytamy o to, co zrobić, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, tylko pytamy o to, jak złagodzić skutki gospodarcze i ekonomiczne dla przedsiębiorców, a także dla osób indywidualnych, które na pewno jakieś skutki w mniejszym czy większym stopniu odczują. Rząd ma pewne pomysły, prezydent ma pewne pomysły, o tym za chwilę, ale na co państwo chcieliby szczególną uwagę, jeśli chodzi o to, zwrócić? Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, jak powiem w ten sposób, to nie jest trudno powiedzieć w tej chwili, bo nie wiadomo jeszcze do końca, jakie będą konsekwencje tego. A takim jednym właśnie ze sposobów, ja tak przynajmniej uważam, no to jest odpowiedzialność nas wszystkich, tak? Trzeba uświadomić ludziom, że jeżeli będą się zachować nieodpowiedzialnie, jeżeli nie będą swoim dzieciom tego przekazywać, no to właśnie między innymi też dostaną, między innymi, oprócz, że mówię tego, co najważniejsze, zdrowie i życie, dostaną też po kieszeniach, tak? No przecież to przecież wszystko idzie z naszych podatków. Każda pomoc rządu, no skąd są? Przecież rząd nie drukuje pieniędzy. Mhm. Rząd, jeżeli będzie pomagał w jakikolwiek sposób, to naszymi pieniędzmi, które ma z podatków, tak?
No dlatego jeżeli, taki pomysł, jeżeli, żeby przesunąć tak, na przykład spłaty kredytów w tej chwili, uważa pan za zasadny i za niezagrażający też stabilności systemu bankowego w Polsce na przykład?
Być może, panie redaktorze, tylko że no, tu głównie chodzi o to, jeżeli ten wirus się będzie mniej rozprzestrzeniał, szybciej się zakończy walka z tym wirusem, tym te skutki będą mniejsze. Mhm. Jeżeli ludzie będą się zachowywać odpowiedzialnie, w końcu dotrze to do nich, że jeżeli na przykład zaleca się, żeby do pewnych krajów nie wyjeżdżać, zaleca się, żeby pewnych działań nie podejmować, no to trzeba do tego się dostosować, proszę państwa. No, mamy szkoły zamknięte, ale za chwilę się okaże, że ta młodzież pójdzie sobie, ta starsza, na piwko, na jedzenie, do galerii, do restauracji, będą sobie chodzić samochodem, bo mają wolne, tak jak to było między innymi we Włoszech. Także jak ja nigdy nie byłem zwolennikiem jakiegoś takiego państwa, no w sensie posadza policyjnego, no to ja uważam, że po to są w tej chwili w takich sytuacjach służby, takie jak policja, ale też na przykład i wojsko, i żandarmeria wojskowa, żeby na przykład zalecenie było takie, żeby jednak mieć przy sobie dokumenty i żeby na przykład młodzież, która sobie chodzi samopas w pewnych momentach, no ja nie mówię, żeby ludzi zamykać, ale żeby kontrolować, tak? Mhm. Żeby się ludzie jednak ograniczyli z tym przemieszczaniem, bo to jest dla dobra nas wszystkich, tak? Być może akurat po dwóch tygodniach okaże się, że liczba zachorowań spada i wracamy do normalności.
Dziękuję panu bardzo.
Zamknięte,
ale dziękuję panu bardzo. Pański apel poszedł w świat, że zresztą minister zdrowia, pan profesor Szumowski także podkreśla to, że okres tej kwarantanny to nie jest czas wolny, to nie jest czas, kiedy można zintensyfikować spotkania towarzyskie. To apel do uczniów i studentów, którzy no, nawet ochrzcili tą przerwę na uczelniach mianem koronaliów. Tymczasem tanie pożyczki, szybsze odliczenia strat, możliwość rozłożenia płatności podatków to część pakietu osłonowego dla firm w związku z epidemią koronawirusa. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że na początku tygodnia zostanie przedstawiony projekt specustawy koronawirus gospodarka, zawierający rozwiązania dla gospodarki w związku z koronawirusem. Wśród założeń nowego dokumentu mają znaleźć się m.in. ułatwienia dotyczące regulowania należności, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne.
Podobny mechanizm już dziś proponujemy we wszystkiego rodzaju obciążeniach podatkowych. VAT-cie, CIT-cie i PIT-cie. I płatnicy tych podatków mogą także ubiegać się o odroczenie, przesunięcie w czasie, rozłożenie na raty tych obciążeń podatkowych.
W planach jest również nowy sposób na szybsze odliczenie strat, jakie ponoszą przedsiębiorcy, dodała minister.
Taki sposób, aby stratę, jaką przedsiębiorcy poniosą w roku 2020, można było odliczyć, kiedy pojawi się obowiązek już w przyszłym roku, od podatku, który był należny za rok 2019.
Minister Emilewicz podkreśliła także, że urzędnicy ministerialni przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami różnych branż, które już ponoszą straty w wyniku zagrożenia koronawirusem. No i taką branżą, która pierwsza zgłaszała tutaj potrzebę interwencji ze strony państwa, jest branża turystyczna. A jak państwo widzą te potrzeby, szczególnego wsparcia czy zauważenia osób, czy grup, czy branż, które ponoszą w związku z koronawirusem straty? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu.
No panie redaktorze, no sam pan przytoczył, jaki prezydent, jaki rząd ma w planie przeciwdziałać temu wirusowi, prawda? Dla gospodarki. No więc sam pan odpowiedział na te pytanie.
No ale pytanie, czy to wyczerpuje, listę?
Przede wszystkim, żeby zwalczyć tego wirusa, to trzeba wiedzieć dokładnie, czy ten wirus jest normalny, to znaczy biologicznie, przez naturę wytworzony, czy sztucznie, przez człowieka. Zna ktoś odpowiedź na to? Panie redaktorze, zna pan?
To znaczy, to dla zwalczenia nie ma w zasadzie znaczenia, czy to jest sztucznie, czy przez człowieka.
No, ma znaczenie,
no nie ma, wie pan, jakie to może mieć znaczenie. To jest patogen.
Siłą natury, to inaczej się zwalcza i nie zwalcza się, bo to jest natura. Natomiast jak sztucznie wytworzony w celach wojskowych czy militarnych i tak dalej.
Ale ja nie chciałbym, panie Marianie, nie chciałbym, żebyśmy odbiegali od tematu dzisiejszej audycji, wchodzili w spekulacje i dywagacje, skąd się wziął koronawirus i z jakiego laboratorium się wymknął i czy było to specjalne, czy niespecjalne działanie. Nie to dziś jest tematem, drogi słuchaczu otwartego mikrofonu. A sprawa, no, także ważna, która będzie z nami nawet kilka miesięcy po ustaniu epidemii, a mianowicie to, co wydarzy się w naszych osobistych finansach i w skali całej gospodarki. Na co i kogo państwa zdaniem państwo powinno zwrócić uwagę w pierwszej kolejności i jak pomagać w tej wyjątkowej, kryzysowej sytuacji? Jakie rozwiązania prawne należałoby w państwa ocenie przyjąć i czy jesteśmy gotowi na taki swoisty test solidarności? Solidarności społecznej, czy też może mamy gdzieś z tyłu głowy obawę, że wszelka pomoc państwa może być wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem? Co koronawirus przyniesie indywidualnej, krajowej i globalnej ekonomii? To pytanie na dziś i trzymajmy się tego tematu. Dzień dobry.
A dzień dobry panie redaktorze, Kazimierz jeszcze raz nam przerwało chwilkę.
Tak panie Kazimierzu.
Zadzwoniłem tylko, bo mam takie dwie jeszcze ważne sprawy. W punktach. Do kraju nie powinny wjeżdżać osoby z krajów tam Włochy typu Francja i tak dalej. Z Polski Polacy nie powinni wyjeżdżać do tych krajów przez przynajmniej jakiś czas. Teraz tak. Upadł mit, według mnie, chociaż ja nie miałem złudzeń, mit solidarności Unii Europejskiej. Oni są bardzo skorzy, jeżeli chodzi o paragraf tam 7 dla Polski, żeby karcić Polskę, ale oni, jak to przecież oni nic nie zrobili, oni się nawet nie spotkali, potem już się bali spotkać i dopiero wczoraj przyznali 27 miliardów. Niemcy produkują więcej tych masek chirurgicznych, Polska ma problem z tym. No to co zrobili Niemcy? No nie można. Każdy zostaje w tym, co ma w ręku. Także jeżeli będzie jakiś konflikt zbrojny, to pamiętajmy o tym, że zawsze zostaniemy sami. I tylko to chciałem właściwie powiedzieć, dlatego drugi raz zadzwoniłem.
Dziękuję. Ja tylko dodam, że w Polsce jest nowa linia technologiczna, która w tym momencie już, jak słyszałem, wyprodukowała pierwsze maseczki ochronne. Także będzie być może w stanie ta linia w Polsce będąca zapewnić zapotrzebowanie na to. No bo nie tylko Polska, ale i wiele, wiele innych krajów było dotychczas uzależniona od produktów, no produkowanych pewnie taniej, kilka eurocentów czy kilka groszy taniej, ale produkowanych jednak w Chinach. I niestety to, od czego zacząłem dzisiejszy otwarty mikrofon, jest też tragiczna informacja związana z koronawirusem w Polsce. 57-letnia kobieta leczona w poznańskim szpitalu zmarła. Jest to pierwsza w Polsce ofiara koronawirusa. Pacjentka była od początku w ciężkim stanie, była podłączona do respiratora w stanie śpiączki farmakologicznej. Jej organizm nie poradził sobie z zakażeniem koronawirusem. Dziś jednak o koronawirusie rozmawiamy bardziej szczegółowo i na aspekt ekonomiczny i gospodarczy zwracamy uwagę. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mówię, no wiadomo, ten wirus dopiero jak będzie temperatura powyżej 25 stopni do 26 będzie ginął. Tak słyszałam w mediach.
Są różne opinie. Eksperci mówią, że wcale tak być nie musi, bowiem są kraje, gdzie koronawirus w tej chwili rozprzestrzenia się, a tam jest dużo cieplej niż w Polsce.
No dobrze, ale ja mówię, skoro już jest pierwsza ofiara koronawirusa i to kobieta naprawdę niewysokim tym. Ja mówię, to naprawdę higiena, jeszcze raz higiena rąk, a żeby nie było gorzej. Faktycznie, no jesteśmy w domu, akurat sytuacja tego nie wymaga, żebyśmy za dużo wychodzili na zewnątrz. I ja mówię, bo mamy na to takie możliwości, żeby siedzieć w domu. Ja mówię, ale sytuacja jest nieciekawa, faktycznie u nas ja się boję, bo jeżeli ktoś choruje, przykładowo astma oskrzelowa i tym podobne rzeczy, choroby POHP, choroby płuc, to naprawdę strach się bać, że jeżeli już chorą osobę to dopadnie.
Proszę się nie bać i proszę zachować to, o czym pani sama mówi, że jest w tym momencie najważniejsze, czyli higiena. I to jest bardzo ważne, o czym pani mówi, ale dziś w otwartym mikrofonie pytamy o troszkę aspekt może bardziej przyziemny, ale też ważny, o ekonomię i gospodarkę. Czy widzi pani, nie wiem, ma pani może w rodzinie kogoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, już odczuwa kłopoty związane z zamówieniami chociażby, czy z możliwością zarabiania pieniędzy?
No raczej nie tego, ale naprawdę apel o czyste ręce, jedynie to.
Dziękuję bardzo. Czyste ręce, no to ponadczasowa prawda i dotyczy nie tylko koronawirusa, jak sądzę. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, no ja troszeczkę inaczej chciałem to wszystko przedstawić ze względu na to, że uważam, że cały świat zaspał w tak neuralgicznych sprawach. Bo trzeba było tylko zadać w OSZ-ie, czy w ogóle, prawda, takie pytanie. Czy jesteśmy uzbrojeni w nagłych przypadkach takich, jak właśnie teraz się wydarzyło? I wtedy ktoś, kto prowadzi to, na pewno by podkreślił i każdy kraj by się, prawda, zastanawiał nad idącą jakimś takim niebezpieczeństwem. A mianowicie, ale wszyscy jeszcze ci rządzący, ja nie mówię tylko u nas, ale na całym świecie, no przecież jeżeli zajdzie coś takiego, co najgorsze jest, no właśnie za koronawirus, niezbadane sprawy, a więc trzeba rękawiczki, trzeba to, trzeba tam. I trzeba było się zapytać u nas nawet w kraju, który zakład może to produkować? Natychmiast, prawda, jeśli chodzi o rękawiczki, a który zakład może maski, a który zakład, prawda, ubranie. I tak byśmy, jakbyśmy tak rządzili, to by naprawdę nas nie zaskakiwało. Natomiast życie nas zaskakuje i teraz po tym wszystkim musimy wyciągnąć wnioski i naprawdę usiąść
czyli
i
co, można, dogłębnie to wygadać. Można powiedzieć, że globalizacja poniosła fiasko tutaj przy okazji tego koronawirusa?
Tak, tak, rzeczywiście, tak. Bo każdy się teraz prześciga, że u mnie tego nie ma, każdy się wybiela, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale prawda chce być najlepszy, tak jak mówi prawda prezydent Stanów Zjednoczonych, tak jak mówi Merkel i tak dalej. U nas to było, a Włochy zaspały, a myśmy nie zaspali, też wszyscy zaspali. I takie działanie nie powinno być i po tym wszystkim mówię, nawet u pana w programie powinno być tak, najmądrzejszy wątek powinien być zanotowany i puszczony do ministerstwa i po prostu śledzony ten...
Drogi słuchaczu, wie, że tak właśnie nie jest? Zachęcam do słuchania porannego programu Radia Zachód. Tam, dziękuję bardzo, najciekawsze, dziękuję, tam najciekawsze głosy z dzisiejszego otwartego mikrofonu się pojawią. Z każdego się pojawiają. Już od kilku lat tak jest, bo to są głosy, na które chcemy szczególną uwagę wszystkich zwrócić. Nie tylko ministerstwa, ale także słuchaczy, którzy w tym momencie nie słuchają naszej audycji. Zachęcam do komentowania także w internecie. Facebook i strona internetowa nasza www.zachod.pl są cały czas do Państwa dyspozycji. Telefon dzwoni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o Pana pytanie, komu Państwo powinno pomagać, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia przed koronawirusem, uważam, że wszystkim. Bo znaczy... nie wiadomo, powiedzmy, kogo... ktoś zarazi.
To znaczy, nie pytamy o ochronę zdrowia, bo to jest jasne, że tak? Wszystkim chorym, tylko pytamy o to, komu powinno pomagać z tych, którzy ponoszą realne straty ekonomiczne. Na przykład branża turystyczna domaga się jakiejś pomocy ze strony państwa. Słusznie czy niesłusznie?
To znaczy, powiem panu tak, akurat mam w rodzinie syna i córkę, które prowadzą działalność. I oni teraz nie bardzo wiedzą, w jaki sposób mają i czy w ogóle otrzymają jakąś rekompensatę za właśnie te straty spowodowane koronawirusem. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pan wspomniał na początku o branży turystycznej. Uważam, że oni się pierwsi zwrócili o pomoc. Przecież oni, organizując wycieczki do różnych krajów, jakoś chyba wydaje mi się, że przyczyniali się do rozprzestrzeniania tego koronawirusa.
No, to wie pan, nigdy pan nie był za granicą, nie korzystał pan z wycieczki zorganizowanej.
Ale nie w tej sytuacji, jaka teraz jest.
No, ale nikt... No dobrze, za chwilkę powiem, proszę skończyć jeszcze, bo jeśli pan ma coś do powiedzenia, to dodatkowy czas.
To znaczy, uważam, że przede wszystkim sami powinniśmy bardzo odpowiedzialnie do tego podejść, żeby te skutki ekonomiczne zminimalizować. Natomiast nie da się uniknąć tego, powiedzmy, całkowicie. Jakieś skutki ekonomiczne muszą być i to jest nieodwołalne.
Dziękuję panu bardzo. Chciałem tylko a propos branży turystycznej powiedzieć, że jeszcze 3-4 miesiące temu nikt nie słyszał o epidemii koronawirusa, a już pewne sprawy wielu Polaków, nie tylko Polaków, mieli pozałatwiane. Pewne rzeczy były poustalane, poopłacane. Teraz się okazuje, że trzeba te wyjazdy odwoływać. Komu w tej trudnej, ekstremalnej sytuacji pomagać w pierwszej kolejności? Na kogo zwrócić uwagę tak, żeby minimalizować następstwa ekonomiczne koronawirusa i wszystkiego, co wokół niego się dzieje? Dzień dobry.
Witam pana redaktora.
Dzień dobry pani.
Panie redaktorze, powiem tylko krótko. Wreszcie Polacy zaczęli się myć. Dziękuję, pozdrawiam pana.
To chyba nie jest do końca tak, chociaż takie żarty się pojawiają, że te braki mydła skądś się biorą, ale nie, absolutnie traktujemy tę opinię jako po prostu suwerenną, niezależną od nikogo opinię naszej słuchaczki. Takie ma spostrzeżenie i do takiego zdania ma prawo, choć czy jest ono zasadne, zostawiam państwa ocenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pana słowami zacznę. Tak, źle przygotowana globalizacja poniosła fiasko. Dobrze pan powiedział.
Znaczy, ja w formie pytania tego użyłem,
tak,
ale...
Ale ja powtórzyłem. Teraz to, co mówił pan Kazimierz, pozdrawiam. Panika rośnie, to prawda, ale z dnia wczorajszego samolot ze Szwecji, to mówię z rodziny, bez żadnej kontroli na lotnisku w Poznaniu. Wczoraj na Anfield Row Liverpool Atletico Madryt 2-3 około 80 tysięcy widzów. Jakoś to nikomu nie przeszkadzało.
No i były już pytania. Był wokół tego spory szum. Jak tak, to tak. jest? Co UEFA? Czy nie słyszeli o koronawirusie?
Tak, no trochę tracimy czas. Co robić gospodarczo, pan zapytał. Działać mądrze, nie popadać w panikę, zdecydowanie stosować higienę, powtarzam, zdecydowanie stosować higienę, której nie uczono od wielu lat i dalej prowadzić produkcję. Nie przejmować się tym, robić swoje. Nie brać przykładu z marszałka Senatu, który złamał wszystkie zasady. Dalej, intensywnie pracować z pełnymi zasadami, które wskazuje minister Szumowski. I tutaj muszę powiedzieć, bo o tym się mało mówi, 27 stycznia tego roku pan minister zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się sprawą. Bruksela to zlekceważyła. Chwała, panie ministrze, ale niestety potraktowano to źle. Państwo powinno zwrócić większą uwagę na zasady, które podawane są społeczeństwu, a opornych karać. Jeżeli ktoś nie chce, nie musi. I teraz na koniec ostatnie zdanie. Maseczek mamy za dużo. Ja osobiście przekazałem z żoną 200 sztuk tym, co potrzebują. Wczoraj jedną sterylnię zamkniętą do Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie po ataku pani marszałek Polak na wojewodę lubuskiego.
To ile pan tych maseczek miał, że 200 pan przekazał?
200 sztuk. Żona przywiozła z Ukrainy.
Aha.
Kosztowały tam 5 hrywien, no w tej chwili już są trochę droższe. Ale przekazałem, bo my nie potrzebujemy, a wiadomo, że noszą tylko osoby, które roznoszą koronawirusa, a jest ich w Polsce około 30 w tej chwili. Także tych maseczek jest za dużo i mowa o tym jest niepotrzebna i błędna. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. 44 osoby według ostatniego komunikatu Ministerstwa Zdrowia. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zaapelowała o racjonalne zachowanie w sklepach i mówi, że podstaw do tego, by obawiać się, że sklepy będą zamknięte lub nie będzie zaopatrzenia, nie ma. Przypomniała, że Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie, a obecnie branża spożywcza pracuje na 80% wydajności. Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego minister Emilewicz podkreśliła, że nie ma potrzeby kupowania żywności na zapas.
Dziś nie ma powodów do tego, aby się troszczyć o produkty suche, o jakiekolwiek produkty żywnościowe. Tych w Polsce na pewno nie zabraknie. Producenci są gotowi, tak jak powiedziałam, produkować więcej, jeśli będzie taka potrzeba. Także apelujemy o racjonalne zachowania w sklepie. Jednocześnie przypominając, że w ubiegłych latach z roku na rok notujemy coraz większą liczbę marnowanej, wyrzucanej przez nas żywności.
A my dziś w otwartym mikrofonie, przypomnę, pytamy Państwa o to, na co i na kogo Państwa zdaniem powinno się zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, no próbując rekompensować straty ekonomiczne związane z koronawirusem. Do konsumentów, do przedsiębiorców, czy do jakich branż w pierwszej kolejności powinna być kierowana pomoc? Jak ta pomoc powinna wyglądać? Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja na wstępie chciałem powiedzieć tak troszkę kontrowersyjnie, że ja mam wielki żal do wszystkich mediów, do mediów krajowych i bardzo duży żal do mediów lokalnych, bo wy się bardzo mocno przyczyniacie do takiej siania, takiej paniki. Jeżeli tydzień temu, jeden dni, tak, 8 dni temu, na wszystkich paskach w telewizji pojawia się komunikat pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce w Zielonej Górze, to jest stosowany skrót myślowy.
Bo no to oczywiste, że tak.
Ten pacjent nie był z Zielonej Góry. On w tej Zielonej Górze nie chodził ulicami, nie łapał za klamkę w sklepie, nie był w przychodni, na klatce schodowej, nie oddychał powietrzem. Kilka godzin później media lokalne oczywiście powtarzały dokładnie te same nagłówki. Wasza stacja również.
Nieprawda, nieprawda. W naszych nagłówkach podkreślane było, a wiem to doskonale, okay. Pacjent oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze. Ale muszę prostować pewne rzeczy, bowiem wprowadza pan niestety tutaj nieświadomie zapewne w błąd.
Na link wrzucę wam też z waszej strony internetowej teksty, ale dobrze. I do czego zmierzam? I w taki sposób szerzy się pewnego rodzaju panika. Jeżeli teraz mówimy, gdzie powinny być inwestowane pieniądze, to one przede wszystkim powinny być inwestowane w to, żeby było robione więcej badań. Bo ja uważam, że likwidowanie imprez masowych, jak zrobił prezydent Zielonej Góry następnego dnia w mieście, w którym nie ma żadnego pacjenta, jest tylko sianiem dodatkowej paniki, którą siały media. A w momencie, w którym powinniśmy pójść, wydaje mi się, tak jak robią to Niemcy, Czyli w sytuacji, w której w danym landzie pojawia się zagrożenie, wtedy zamykamy szkoła, przedszkole, odwołujemy wszystkie imprezy. A jeżeli się nic nie dzieje i nie ma żadnego pacjenta, to myślę, że to są zbyt duże koszty.
No tak, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz.
Ale proszę mi pozwolić skończyć.
Dobrze.
Bo my ekonomicznie zaraz za to wszyscy bardzo mocno zapłacimy. I ostatnia rzecz. Dzisiaj jechałem do Zielonej Góry, do Poznania autostradą. I podjeżdżam pod bramkę i chcę, i się zastanawiam, jak wcisnąć guzik. Mówię, wezmę papierek jaki, żeby wcisnąć guzik. Otwieram okno, patrzę, jest bilet. Ale mówię, kurczę, może ten bilet przed chwilą jakiś pan też tam się mocował, wyszedł, gdzieś mi na bramkach źle naliczy, więc wyciągnąłem ten bilet, pojawił się szlaban i chcę jeszcze jeden wziąć, no bo nie wiem. Więc ciskam 2, 3, 4 razy. Pół godziny później w waszej audycji słyszę, że na autostradzie A2 są, nie trzeba wciskać guziki, żeby wyszły bilety. I moje pytanie, dlaczego nikt na autostradzie nie zawiesi kartkę i zaklei tego przycisku, bilet można wziąć?
Dziękuję panu. Zdecydowanie dziękuję. Przekroczyliśmy czas i ja te uwagi absolutnie rozumiem. To samo zresztą dotyczy tak zwanych ciepłych guzików w komunikacji miejskiej. Byli tacy, którzy mówili, że jeżeli ciepły guzik zostanie wyłączony, to ludzie tym bardziej będą go wciskać już z pewnego przyzwyczajenia, myśląc, że po prostu coś nie działa i coś robią źle. Ja tylko chciałem, troszkę odnosząc się do pańskiej wypowiedzi, przypomnieć, że zawieszenie imprez masowych w Zielonej Górze i w innych miejscach, zamknięcie wszystkich szkół w Polsce nie ma związku z tym, że wykryto w tej szkole, w każdej pojedynczej przypadek koronawirusa. Jest to działanie prewencyjne i proszę zwrócić uwagę na to, że jak mówią specjaliści, od czasu zakażenia koronawirusem do wystąpienia pierwszych objawów, czyli do inkubacji, mija 5 dni, przez które zarażona osoba może zetknąć się z setkami innych osób, zupełnie nieświadoma tego, że coś złego im przekazuje. Aspekt ekonomiczny, który pan poruszył, jest ważny i jest właśnie tym, o czym dziś w otwartym mikrofonie rozmawiamy. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi.
Dzień dobry, Mirek z powiatu Siebodzin.
Dzień dobry, panie Mirku.
Powiem tak, jeśli chodzi o szkoły, no to jest do odrobienia, bo są wolne soboty i mogą po prostu lekcje być w sobotę potem zrobione, jak się skończy już.
Tym bardziej, że szkoły zostały przećwiczone już w przestoju przez ubiegłoroczny strajk.
No właśnie, także z tym nie będzie problemu. Jeśli chodzi o teraz, o te zakłady, które prowadzą tutaj działalność gospodarczą i te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, to państwo powinno pomóc w tym sensie, bo to nie jest wina państwa ani rządu, to jest po prostu siła wyższa, ale państwo powinno pomóc i ja uważam, że pomoc powinna polegać na pokryciu strat w tym sensie, żeby przedsiębiorca, ten, który prowadzi działalność gospodarczą, mógł się wywiązać z zobowiązań podatkowych wobec państwa. Mhm. Czyli osiąga mniejsze zyski, czyli ma mniej pieniędzy i musi po prostu, a podatki musi płacić. No to tu w tym sensie państwo powinno pomóc tym przedsiębiorcom, żeby te zobowiązania, które są podatkowe, żeby po prostu mógł się wywiązać z tych zobowiązań. I jest miliard złotych czy euro, już nie pamiętam. Unia przekazała właśnie na taką pomoc. I tu trzeba właśnie w tym sensie pomóc. A co do strat wynikłych z osiąganych zysków, to tu różnie bywa, bo teraz na przykład osiągają mniejsze zyski niektóre branże. Ale za kilka miesięcy, jak się to skończy, to może to wszystko po prostu być odrobione. Mhm. Może tak być po prostu, że może być odrobione. Ktoś na przykład teraz nie kupuje jakichś rzeczy, to za miesiąc, za dwa, jak się to wszystko skończy, to on może to wszystko, co planował, to kupić i pojechać tam, gdzie nie pojechał na przykład. Nie? Także tutaj na zyski nie rekompensowałbym strat wynikających z braku zysków takich, jakie były osiągane, ale tylko właśnie w sensie zobowiązań, jakie mają wobec państwa.
Mm-hmm. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za pana opinię i kolejny telefon mamy na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę państwa, my jesteśmy na bieżąco z Berlinem, z Paryżem, wie pan, bo tam rodziny nam pouciekały za chlebem i w związku z tym, nawet dzisiaj rozmawiałem z Berlinem, tam proszę pana wszyscy pracują. To tutaj panika tylko tak w Polsce się szerzy. Ja nie wiem, czy ta opozycja tak wymusza to. Na pewno opozycja. Bo w Berlinie, w Paryżu, proszę pana, wszystkie dzieci chodzą do szkoły, zakłady pracują normalnie. Chyba, że wykryją jakiegoś tego koronawirusa, no to wtedy zakład się zamyka, czy szkołę, ale dzieci do innych nadal chodzą. Także to tutaj taka panika jakaś czemuś. No i proszę proszę Państwa, jeszcze wtedy chciałbym zauważyć, że ciekawe, co by nam ta opozycja dała, jakby oni rządzili. Wie pan, ta totalna, przeklęta opozycja, która tyle teraz ma do powiedzenia, a tak praktycznie jakby rządzili, to ciekawe, co oni by nam dali jako społeczeństwo. Mhm. Nic, figę z makiem. Także dziękuję.
To bym dziękuję panu.
Halo?
Dziękuję za pana opinię. No, z tym słowem przeklęta to bym jednak uważał, chociaż są politycy, którzy już bardzo śmiało przeklinają swoich adwersarzy, swoich oponentów politycznych, ale nie wiem, czy to jest dobry sposób prowadzenia dialogu. Dziękuję tym niemniej za pana opinię. Kolejny telefon mamy za 10 minut 13.
Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu.
Władysław Szczepuła, Władysław z tej strony. Panie redaktorze, branża turystyczna to jest moim zdaniem pierwsza branża, która powinna otrzymać duże wsparcie, gdyż bez wsparcia podejrzewam, że 70-80% nawet biur może upaść. Niestety nie będą w stanie tego wytrzymać, no chyba, że koronawirus nam skończy się jutro lub pojutrze, to jest rzeczą niemożliwą. Natomiast jak słucham czasami wypowiedzi tego pierwszego pana na początku i tak dalej, to chciałem powiedzieć, że czytanie ze zrozumieniem to uczą na poziomie 4., 5. klasy. Jeżeli my będziemy czytać pewne czy ze zrozumieniem myśleć, to nie będziemy mieli problemów żadnych ze zrozumieniem tego, co w środkach masowego przekazu nam jest serwowane, podawane. To podaje między innymi Radio Zachód. O tym, że na bramkach nie trzeba wciskać, zdaje się, mogę się mylić, ale chyba już 2 doby leci to non-stop, więc nie rozumiem.
No ale, ten przycisk mógłby być zaklejony kawałkiem taśmy
no pewno,
i jakiejś czerwonej folii.
Wiele rzeczy możemy zrobić więcej. Mm-hmm. No, chociażby przykład naszego króla Polski, pana marszałka, którego by chyba należało zamknąć już, no nie wiem gdzie, żeby bzdur nie opowiadał lekarz, który jedzie do Włoch, mówi, że on 30 kilometrów wokół siebie, gdzie przebywał, sprawdził i tak dalej.
Czyli
tak dalej.
Uważa pan to za niefrasobliwe działanie, tym bardziej mówiąc o lekarzu.
To jest niefrasobliwe, co mnie cieszy. Co mnie bardzo cieszy, to widzę, że już niektórzy politycy PO widzą, z kim mają do czynienia i zaczynają troszeczkę pana marszałka, że tak powiem, temperować, mówiąc kolokwialnie, do tego. No, ja wczoraj, proszę pana, przejeżdżam koło szpitala w Sulechowie i zobaczyłem pracowników służby zdrowia siedzących na papierosie w krótkich koszulkach roznegliżowanych, że tak powiem. No, na miły Bóg, to jest ich zdrowie, jak zachorują, jak się coś będzie działo, no ale w tej sytuacji znowu to myślenie zupełnie zawodzi.
Dziękuję za pana opinię. Gong już był, czas minął. Pozdrawiamy pracowników szpitala w Sulechowie. Mamy kolejny telefon, a zatem nie przedłużając, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jeszcze raz odnośnie tego przycisku. Ja chciałem powiedzieć tylko jeszcze odnośnie przycisku tyle, że nie każdy słucha państwa radia, a czasami ktoś się może włączyć przez przypadek. O ten przycisk powinny zadbać autostradę.
Administrator autostrady. Jasna sprawa.
A teraz do tego, co powiedział pan. Powiedział pan, ja nie miałem możliwości, bo nas rozłączyło, wejść, odpowiedzieć na pana opinię. Ja uważam, że zamiast zamykać wszystkie szkoły, powinniśmy skupić się na przekazaniu środków na badanie, bo Polska w przeliczeniu na mieszkańca to są kraje, które na 1 000 000 mieszkańców kontrolowały 200 osób, 60 osób, ileś, a u nas ta średnia wychodzi 0,7 osoby na 1 000 000 mieszkańców. Myśmy wykonali 2000 testów, gdy w innych krajach wykonało się ich 50, 60, 200 tysięcy. I tu jest ta różnica. A i te kraje właśnie, które wykonują dużo testów, one działają w taki sposób, że tylko, że tak powiem, odcinamy czy zamykamy te obszary, w których występuje, w których się pojawia choroba, żeby jej nie rozprzestrzeniać.
Być może z tymi testami, dziękuję, jest tak jak pan właśnie mówi, ministerstwo twierdzi, że testy wykonuje się przeciw koronawirusowi, czy na obecność koronawirusa wykonuje się tylko w przypadku wskazania i w przypadku tego, kiedy ktoś miał rzeczywiście styczność i jest prawdopodobne, że się nim zakaził. To, co podkreśla rząd, na przykład minister Szumowski, to to, że zależy w Polsce rządzącym w tej chwili na to, żeby nie powtórzył się taki scenariusz, jaki powtórzył się we Włoszech, czyli ten włoski temperament i szczególny sposób życia doprowadził do tego, że na przykład pacjent zero między pierwszą wizytą w szpitalu a drugą miał kontakt z około 600 osobami. Stąd też między innymi tak duży wybuch epidemii w kraju, tym kraju na południu Europy. Mamy jeszcze czas, jeden telefon o tym, jak na temat tego, jak łagodzić skutki ekonomiczne koronawirusa dla polskich konsumentów, przedsiębiorców i też może, być może całych branż. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam redaktora i słuchaczy. Ja bym chciał powiedzieć tak, oczywiście można dać pieniądze tej branży, tamtej branży, tylko trzeba je mieć. To nie jest tajemnicą, że nasze państwo nie słynie z bycia bogatym państwem, wręcz jesteśmy państwem zadłużonym, gdzie te zadłużenie się jeszcze ukrywa i maskuje. I po prostu moim zdaniem nie będzie pieniędzy, a branż, które jak wprowadzimy taką mocną kwarantannę, które ucierpią, to no będzie na pęczki, tak? Bo jeśli ludzie nie przyjdą do pracy, ten pracodawca niby będzie miał obowiązek im wypłacić wynagrodzenie, nawet za siedzenie w domu, ale on fizycznie, nie produkując towarów, nie robiąc usług, nie będzie miał tych pieniędzy, więc im nie zapłaci, tak? Te firmy poupadają, ludzie nie będą mieli wypłat, ten przedsiębiorca nie będzie miał na leasingi, na raty, na kredyty, a ja nie wątpię, żeby państwo polskie było stać, żeby różnym branżom wypłacać jakieś tam odszkodowania, rekompensaty, cokolwiek, tak?
No ale zwolnienie z pewnych danin publicznych, na przykład oczywiście czasowe, czy odłożenie ich, to chyba jak najbardziej.
To jakąś pomocą jak najbardziej. W ogóle to by było dobre rozwiązanie, nawet jak nie ma koronawirusa, żeby troszkę ulżyć tym przedsiębiorcom i ludziom pracującym, bo za chwilę w tym kraju to będą same grupy roszczeniowe, które biorą 500+, jeszcze mieszkanie plus, nie wiem, za chwilę będzie samochód plus, a te 20%, które wyrabia PKB ludzi, to już tego po prostu nie uciągnie. Jeszcze tylko powiem, 2-3 tygodnie będziemy w kwarantannie. Załóżmy, zakończy się ona sukcesem, nie dojdzie do dużego rozprzestrzenienia się, ale co, jesteśmy w punkcie wyjścia. Bo za te 2-3 tygodnie dalej się będziemy bali, że ktoś przyjedzie z zagranicy, że nas zarazi. To jest odwleczenie w czasie, ale co dalej? Co za te 2-3 tygodnie? Moim zdaniem będziemy w punkcie wyjścia.
Dziękuję panu bardzo. To była ostatnia opinia w dzisiejszym otwartym mikrofonie, a na koniec jeszcze apel ministra zdrowia w związku z tą kwarantanną, o której słuchacz mówił i o której mówimy od wczoraj. Minister zdrowia apeluje do młodzieży i studentów i mówi, że zamknięcie szkół z powodu koronawirusa to nie jest czas zabawy. Minister Łukasz Szumowski zaapelował do młodzieży, żeby poważnie potraktowała zamknięcie szkół i odwołanie zajęć. W programie Gość Wiadomości minister podkreślił, że ograniczenia epidemiologiczne to nie jest czas na imprezowanie ani zabawę.
To jest największy apel do ludzi młodych. Szanowni Państwo, to nie jest czas na zabawę, to nie jest czas na ferie, to nie jest czas wolny. Taki błąd zrobili Włosi. Oni spędzali ten czas właśnie w klubach, właśnie na imprezach. Efekt widzimy. Załamanie się służby zdrowia, selekcja, zgony. To jest trochę tak, jakbyśmy byli piratem drogowym, jechali z prędkością 180 na godzinę, pomimo że inni próbują jechać normalnie.
W Polsce mamy już potwierdzone 44 przypadki koronawirusa i jeden niestety przypadek śmiertelny z Poznania. Za minutkę w Radiu Zachód Wiadomości, ja wszystkim Państwu życząc zdrowia, żegnam się do przyszłego tygodnia w otwartym mikrofonie. Marek Poniedziałek, do usłyszenia.